Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Na Jasną Górę przybyła w sobotę 17. pielgrzymka młodych z Radiem Maryja. Modlitewnemu spotkaniu towarzyszyło hasło Błogosławieni czystego serca. O 15.00 uczestnicy odmówili koronkę do Bożego Miłosierdzia w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem Świętej Rodziny. Następnie zebranych pobłogosławił ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski.
Na progu tutaj katedry, Bazyliki Katedralnej, która jest matką kościołów, pozdrawiam was wszystkich, pielgrzymów i tych, którzy towarzyszą nam poprzez swoją modlitwę i duchowo łączą się z nami w tej pielgrzymce na Jasną Górę. To przychodzimy do domu Matki po to, żeby odkryć na nowo jej obecność w naszym życiu i potwierdzić, że ona jest dla nas przedziwną pomocą i obroną.
Z placu przed katedrą młodzi pielgrzymi wyruszyli pieszo na Jasną Górę, gdzie oddali pokłon cudownemu wizerunkowi Matki Bożej. Tam zebranych pobłogosławił ksiądz kardynał Gerhard Müller, prefekt kongregacji doktryny wiary.
Jest dla mnie wielką radością, że w czasie mojego pobytu w Polsce mogę się spotkać z wami. Osobiście bardzo się cieszę, że wasza pielgrzymka modlitw skupionych wokół Radia Maryja obywa się pod hasłem błogosławieni czystego serca. Czyste serce, wolne serce, serce pewne miłości jest najpiękniejsze. Jest to serce, które najbardziej podoba się Panu Bogu.
W programie pielgrzymki znalazły się koncerty księdza Kuby Bartczaka oraz zespołu Propetes. Na Jasną Górę przybyli młodzi ludzie z całej Polski.
Nazywam się Kasia, jestem już tutaj czwarty raz. Chciałam się spotkać z młodzieżą, która też wierzy w Pana Jezusa, która kocha Matkę Bożą.
Mam na imię Ania, przyjechałam z Opoczna, jestem drugi raz. W zeszłym roku było tutaj naprawdę wspaniale, fantastyczna atmosfera, dużo młodzieży i widać było taką radość, wdzięczność wszystkich tutaj przybyłych pielgrzymów.
Mam na imię Ania, przyjechałam z Lalik, z moim rodzeństwem. Przyjechałam ze względu na to, że będzie dużo młodzieży, będzie super, będzie dużo modlitwy, śpiewu, tańców, koncertów.
Centralnym punktem modlitewnego spotkania była msza święta. Eucharystii przewodniczył ksiądz biskup pomocniczy gdański Wiesław Szlachetka. W homilii nawiązał do słów jednego z ośmiu błogosławieństw, błogosławieni czystego serca.
W tym błogosławieństwie, które jest hasłem dzisiejszego spotkania, Jezus wskazuje, że owocem czystego serca jest oglądanie Boga. Oglądanie Boga jest zarazem najgłębszym pragnieniem serca każdego człowieka, bo serce każdego pragnie szczęścia, które trwa, które nie przemija, a takim szczęściem jest Bóg. I Bóg pragnie być szczęściem mojego serca. Jak bardzo Mu na tym zależy, świadczy całe dzieło zbawienia, a zwłaszcza krzyż Jego Syna, przez który zostało nam dane zbawienie.
Głos zabrał też dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk.
Za rok będzie w Krakowie Światowy Dzień Młodzieży, już 31. Przygotowujemy się. To jest jeden z etapów, z kroków do Światowych Dni Młodzieży. A w 1991 Światowy Dzień Młodzieży był tu, na Jasnej Górze. W tym samym roku powstało Radio Maryja. I wtedy hasłem było: otrzymaliście ducha przybrania za synów, a teraz będzie błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
W godzinie apelu jasnogórskiego zebrani na Jasnej Górze stanęli do wspólnej modlitwy. Spotkaniu towarzyszyły symbole Światowych Dni Młodzieży, Krzyż Roku Świętego i ikona Matki Bożej Wybawicielki Ludu Rzymskiego Saulus Populi Romani. Transmisje poszczególnych punktów pielgrzymki przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W sobotę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zakończył się Międzynarodowy Kongres Ewangelia, Małżeństwa i Rodziny. Drugiego i ostatniego dnia uczestnicy wysłuchali prelekcji m.in. księdza profesora Pawła Bortkiewicza, księdza biskupa Stanisława Stefanka, a także gości z zagranicy, a wśród nich profesora Munira Faradża, dyrektora Instytutu Świętego Józefa w Egipcie. Gościem szczególnym kongresu był ksiądz kardynał Gerhard Müller, prefekt kongregacji Doktryny Wiary. Przewodniczył on Eucharystii, która rozpoczęła ostatni dzień kongresu. W homilii ksiądz kardynał powiedział, że przyszłość tego świata idzie przez rodzinę Bogiem Silną. Zaznaczył, że dziś powinniśmy brać przykład z rodziny nazaretańskiej. Maryja, jak i Józef mieli odwagę zaufać Bogu.
To zaufanie Bogu, to nieustanne szukanie jawnie mądrości, by modlitwie budowało rodzinę nazaretańską. Ono jest dla nas dzisiaj wskazówką. Jest zaleceniem, byśmy pośród mórz kulturowych, pośród ta zwanego ducha czasu, mieli odwagę wybrać ducha prawdy i nim się kierować.
Jak wskazuje ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, trzeba dziś przypomnieć o właściwej antropologii rodziny.
Tyle dzisiaj zamieszania wokół rodziny w świecie, a my chcemy wrócić do źródeł. Właśnie tam, gdzie wypływa ta krystaliczna woda o małżeństwie, o naturze małżeństwa. I zaprosiliśmy do tej konferencji wspaniałych ludzi, prefekta kongregacji Doktryny Wiary. Zaprosiliśmy przedstawicieli wielu kontynentów, abyśmy wspólnie uczynili takie wielkie święto dla rodziny. Bo rodzina to wspaniały dar, który otrzymaliśmy w naturze od Pana Boga.
Patronat honorowy nad kongresem objął ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski wskazał, że w sposób szczególny Kościół wspiera rodziny i małżeństwa. Czyni to poprzez zdrową naukę.
Kościół stara się pokazać małżeństwo i rodzinę według właściwej antropologii, tej, która wypływa z samego objawienia i jednocześnie dzięki temu w pewnym sensie pomaga jakoś uniknąć błędów, które niosą każde czasy, nie tylko dzisiejsze czasy, ale czasy minione miały swoje błędy. Dlatego właśnie poprzez zdrowy kierunek, poprzez światło, jakie daje małżeństwu i rodzinie, myślę, że najwięcej może pomóc.
Międzynarodowy Kongres Ewangelia Małżeństwa i Rodziny zakończył się wspólną dyskusją. W jaki sposób chronić dzieci przed seksualizacją? Na m.in. to pytanie odpowiadali uczestnicy i prelegenci konferencji Rodzice chronią dzieci, która odbyła się w sobotę w murach Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wśród wykładowców byli m.in. profesor Marek Rosiak, ksiądz profesor Dariusz Oko oraz Ewa Tyszewska z inicjatywy rodziców Stop seksualizacji naszych dzieci. Eksperci mówili m.in. o zagrożeniach wynikających z propagowanej przez środowiska lewackie ideologii gender. Ksiądz profesor Dariusz Oko w czasie swojego wystąpienia zwrócił uwagę na to, że głównie ateiści propagują tak zwany genderyzm. Niepokojące jest jednak to, że swoje skrajnie niebezpieczne poglądy chcą narzucać reszcie społeczeństwa, dodał.
Ci ludzie właśnie tak sami żyją, jakby seks był Bogiem i też usiłują to narzucić wszystkim innym, bo po pierwsze jest to poprawa samopoczucia, ponieważ im więcej ludzi wyznaje jakąś teorię, tym bardziej można się łudzić, że ona jest słuszna. Właśnie narzucanie innym takiej deprawacji seksualnej jest narzędziem rewolucji. Dawniej władze chcieli uzyskać przy pomocy karabinu, a dzisiaj poprzez deprawację dzieci. To jest zaprogramowane, ponieważ wprowadzać w seks małe dzieci to tak jakby wprowadzać alkohol czy narkotyki. To jest zaburzenie ich wychowania. To powoduje, że będą uzależnieni od seksu. To jest sposób na odcinanie dzieci od wyższych wartości, od wiary, od moralności, bo tacy ludzie będą niezdolni do życia w trwałych związkach, w małżeństwie, w rodzinie.
Mirosław Strumiński z inicjatywy Stop seksualizacji naszych dzieci powiedział, że rodzice dziś są wręcz zmuszani do interwencji i upominania się o swoje prawa w sprawie wychowania.
Obserwujemy teraz atak na naszą rodzinę, obserwujemy atak na niewinność dzieci. Natomiast to, co nas najbardziej jakoś tak przeraża, to to, że próbuje się wprowadzić bardzo jakieś takie niszczące niewinność młodych ludzi, zajęcia, które mogłyby się odbywać również w szkołach. Zdecydowanie możemy się przed tym ustrzec, pod warunkiem, że rzeczywiście rodzice wezmą tą sprawę w swoje ręce. I to jest celem tego naszego spotkania, to jest celem całej tej naszej inicjatywy, żeby rodzice przyjrzeli się, by odkryli, że ktoś chce skrzywdzić ich dzieci, że ktoś chce odebrać im prawo do tego, żeby sami wychowali swoje dzieci.
Na zakończenie konferencji zaprezentowano film pod tytułem Rodzice chronią dzieci. Uczestnicy spotkania otrzymali również książkę Twoje dziecko – wielka sprawa. Poseł PiS Adam Kwiatkowski zostanie ministrem w kancelarii nowego prezydenta, zapowiedział prezydent-elekt Andrzej Duda. W kancelarii najprawdopodobniej będzie też Janusz Wojciechowski, który miałby stworzyć biuro pomocy prawnej wzorowane na projekcie Duda Pomoc. Andrzej Duda ma czas do 6 sierpnia na skompletowanie swojego gabinetu. Kolejne nazwiska mamy poznać w najbliższych dniach. Poseł PiS Jacek Sasin, który współpracował ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim, podkreśla, że Andrzej Duda przy wyborze pracowników musi kierować się kilkoma kryteriami.
On musi sobie sam tą ekipę skompletować, biorąc pod uwagę bardzo różne rzeczy. No, kompetencje oczywiście przede wszystkim, przydatność do realizacji programu tego, który prezentował w kampanii wyborczej, ale również taki komfort, swój własny komfort pracy, no bo przecież musi skompletować sobie ekipę, z którą będzie mu się dobrze pracowało przez najbliższe 5 lat. Ja myślę, że pan prezydent, kiedy tą ekipę przedstawi, no to będzie właśnie taka ekipa.
Jak na razie Andrzej Duda nie ma jeszcze miejsca, w którym mógłby rozpocząć pracę. Tymczasowe gabinety najprawdopodobniej znajdą się w pałacyku MSZ przy ulicy Foksal. Urzędnicy nie zgadzają się na figurę Chrystusa na placu Mickiewicza w Poznaniu. Według prezydenta miasta organizator wystawy, której częścią jest pomnik, nie przedstawił odpowiedniej dokumentacji, a wnioski były niespójne i niekompletne. Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności w specjalnym oświadczeniu nie zgadza się z tą decyzją i zapowiada odwołanie. Profesor Stanisław Mikołajczak, przewodniczący Społecznego Komitetu, mówi, że decyzja urzędników jest niezrozumiała. Dodał, że planowane na niedzielę uroczystości na placu odbędą się jednak bez wystawy i bez figury.
31 maja na godzinę 17 spotkanie modlitewne i koncert religijno-patriotyczny odbędą się w tym czasie i dlatego wszystkich mieszkańców Poznania i Wielkopolski najserdeczniej na to wydarzenie zapraszamy. Nadal zamierzamy zorganizować tę wystawę tak szybko, jak tylko będzie możliwe, w tym samym miejscu i z tymi samymi założeniami ideowo-artystycznymi. W najbliższych dniach odwołamy się w tym celu od decyzji prezydenta miasta. Zniszczenie pomnika wdzięczności przez Niemcy w 1939 roku było sprzeczne z prawem i władze miasta mają obowiązek dążyć do likwidacji tego bezprawia. W przeciwnym razie stają się wykonawcami haniebnych dla Polaków decyzji niemieckich władz okupacyjnych i podtrzymującymi ich moc prawną władzami komunistycznymi. Najwyższy czas to zmienić.
Komitet w oświadczeniu przypomniał, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta z 18 grudnia 2012 roku prezydent jest zobowiązany do odbudowy pomnika wdzięczności. Dlatego powinien w tym celu współpracować z Komitetem Społecznym, który bez funduszy publicznych realizuje to zadanie. Przeciwni lokalizacji pomnika są m.in. radni SLD, którzy apelowali w tej sprawie do prezydenta miasta. Niemiecka prokuratura generalna wszczęła wstępne dochodzenie mające na celu wyjaśnić, czy w Smoleńsku doszło do zamachu. Poinformował mecenas Stefan Hambura. Śledczy podjęli działania po tym, jak dziennikarz Jürgen Roth ujawnił, że BND jest w posiadaniu notatki mówiącej o eksplozji na pokładzie rządowego samolotu. Niemieccy prokuratorzy zbadają, czy nie doszło do aktu terroru.
Jest to postępowanie, które na tym etapie ma wyjaśnić poprzez dotarcie do informacji, dokumentów różnych niemieckich instytucji rządu niemieckiego. Takie postępowanie na przykład wszczynała prokuratura generalna w sprawie afery podsłuchowej NSA.
Mecenas Stefan Hambura, pełnomocnik części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, wcześniej zwrócił się do kanclerz Niemiec i prokuratora generalnego o odtajnienie dokumentów BND. Jürgen Roth w książce Tajne akta Smoleńsk podaje informację, że to wysoki rangą polityk Polski miał bezpośrednio zlecić generałowi FSB dokonanie zamachu. Niedawno minęło 5 lat od katastrofy, w której zginął prezydent Rzeczypospolitej Lech Kaczyński i 95 innych ofiar. Rosja wprowadziła listę osób objętych sankcjami wizowymi. Znajduje się na niej 89 obywateli Unii Europejskiej, wśród nich 18 Polaków, między innymi marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, była szefowa MSZ Anna Fotyga, a także Jerzy Buzek czy Paweł Kowal. W gronie objętych sankcjami osób znajduje się także 8 Niemców. Kreml przekazał listę unijnym ambasadom w Moskwie. Europoseł PiS Karol Karski podkreśla, że nie są to dla nas korzystne działania, dlatego Polska powinna w odpowiedni sposób się do tego odnieść.
Jest to oczywiście wymusowe działanie, które jest działaniem nieprzyjaznym wobec Unii Europejskiej, wobec państwa polskiego. Jest to eskalowanie działań ze strony Rosji. To, że ta lista istnieje, wiedzieliśmy już wcześniej, z tym, że była ona niejawna. Rosja próbowała wybierać jakieś osoby, no, które są znaczące w życiu politycznym danego kraju, jednocześnie zajmują się problematyką relacji z Rosją, ze Stanami Wschodnimi.
Rząd Niemiec domaga się od władz w Moskwie wyjaśnień w sprawie czarnej listy. Według niego osoby znajdujące się na liście powinny zostać natychmiast o tym poinformowane. Tymczasem do sprawy krytycznie odniosła się też Unia Europejska. Biuro prasowe szefowej dyplomacji Federiki Mogherini poinformowało, że uważa rosyjską listę za całkowicie arbitralną i nieuzasadnioną. Wskazano, że nie ma informacji dotyczących podstawy prawnej, kryteriów i procedury utworzenia tej listy. W ostatnich miesiącach do Rosji nie wpuszczono kilku przedstawicieli Unii Europejskiej. Rosja odpowiedziała w ten sposób na unijne sankcje, które obowiązują od września. Zakaz wjazdu obejmuje rosyjskich polityków, wojskowych, a także firmy. To były wiadomości w Radiu Maryja.